Godzina 8:57 poranek wnet wkracza powoli w trzecią godzinę swojego nadawania. Poranek z poniedziałek, poranek z Warszawy 28 maja 2018 roku, ale z nami gość Piotr Plebaniak w pięknym chińskim ubranku. Państwo zobaczycie to na zdjęciach zapewne. Pytanie o to, co dzieje się w tej chwili w polityce światowej. Ten taki kontredans kroków, dwa do przodu, dwa do tyłu, jeżeli chodzi o Koreę Północną, to mieści się w tym, co piszesz w tych swoich 36
tak.
Zwodach,
fortelach, podstępach, planach. Język, ten znaczek chiński, który my tłumaczymy jako fortele, ma tak szerokie, to się nazywa pole semantyczne, czyli jakieś poboczne znaczenia, czy też jakieś skojarzenia, konotacje, różnie to jest nazywane, natomiast to może zaznaczać wszystko. Więc Chińczycy mówili...
Jaki fortel wcześniej zastosował tutaj, powiedzmy, Kim Jong-un? Czy jak mu tam jest?
Nie ma na to dobrego określenia. Ja to nazywam w sposób taki żartobliwy, obrotowy cyrk. To znaczy tak sytuację, wszystkie strony, uczestnicy tej sytuacji będą kontrolować, żeby nic się nie zmieniło. Wyliczmy po kolei. Jeżeli zacznijmy od Kim Jong-una, prezydenta Korei Północnej. Jakakolwiek zmiana jest dla niego rastrieł po prostu, prawda? Ktoś go obali, jakaś hunta wojskowa, czy też po prostu po prostu nastąpi koniec jego reżimu, jeżeli jakakolwiek zmiana geopolityczna nastąpi w rejonie Półwyspu Koreańskiego. Dla Chin, jeżeli nastąpi zjednoczenie Korei Południowej i Północnej, to jest to bardzo nie do końca dobre.
Mamy wiodącą gospodarkę świata, tak, która ma Samsunga, która ma LG, która ma całą masę... Dokładnie. Koncernów, które są w szczycie, te najnowocześniejsze technologie, jakie tylko są, to tam, to nie w Chinach, część
dokładnie
w Japonii, ale
dokładnie
Korea i Japonia to są te kraje, które są do przodu. I nagle ta najnowocześniejsza gospodarka świata ma kolejne dziesiątki milionów robotników, którzy są z tej samej kultury, którym nie trzeba dokładnie wiele tłumaczyć. Tu staniesz, tu przekładasz.
Dokładnie, to jest
$10 dziennie, oni są chętni.
Genialny rezerwuar taniej siły roboczej dla Korei Południowej. I tak potężny sąsiad. Po konfucjańsku pracowity, to co za...
Rozwoju, że będą chcieli mieć te domy, samochody, mieszkania, pralki, lodówki,
tak,
telefony, komputery. Będą chcieli się uczyć, tak? Przecież to są... Koreańczycy, no.
Dokładnie. I co gorsza dla Chin, to będzie, jeżeli nastąpi zjednoczenie Korei, to będzie kraj skonfliktowany ideologicznie z Chinami, prawda? Bo to na pewno zostanie demokracja ustanowiona, czy też i kapitalizm, po stronie ten amerykański kapitalizm, nie chiński. No i przede wszystkim, no chyba nie dadzą sobie odebrać tych rakiet wszystkich, prawda? Już to u nich zostanie. Ja bym sobie nie odebrał, znając kasus Ukrainy chociażby.
Zwłaszcza, że to była też teza, która została wygłoszona, prawda? Że będzie tak jak z Kaddafim, który oddał w 2011,
tak,
a potem się stało to, co się stało. Czyli twoja opinia w tej chwili jest taka, że nic się nie zmieni i będziemy mieli taki kontredans, ale sam ten kontredans jest dość przyjemny, bo do tej pory było wygrażanie sobie rakietami.
Tak, no Amerykanie tam walą pięściami, w styczniu było najweselej, bo to rzeczywiście zrobiło się całkiem poważnie, nawet myślałem, chyba nie miałem racji, ale bo tam było tak, że Koreańczycy chcieli zrobić próbę rakietową, wystrzelić rakietę takiego naprawdę dalekiego zasięgu, taką, która doleciałaby do Stanów Zjednoczonych i tam zniszczyła wszystkie budki z hamburgerami. Natomiast Amerykanie wtedy wysłali lotniskowce, już tam miało być, że Amerykanie, prezydent Trump powiedział, że jak tylko wystrzelą, no to my wtedy zareagujemy bardzo ostro, no ale Koreańczycy zrobili bardzo mądrą rzecz, to znaczy wystrzelili, ale im się nie udało. No ja uważam, że to było ukartowane, albo to generalnie nosi znamiona tego, że to było, nie, okay, trzeba było to zepsuć, ten start.
Teraz, czy obie strony grają według tych samych reguł?
Dokładnie, dokładnie
Donald
z tą samą
Trump
logiką.
Zna tutaj tą chińską sztukę 36 forteli i je stosuje tak samo, jak stosuje je Kim Jong-un i przywódca Korei Południowej.
Tak.
Okej, okay, dobra. No to teraz kolejna sprawa, o której chciałem cię zapytać. Cały ten czas, w 27 stycznia tego roku, pani ambasador Izraela w Polsce odpaliła wielką akcję przeciwko Polsce. Mieliśmy, nie wiem, czy to dotarło na Tajwan, ale pewnie tak. Opinie, jak to Polska, straszny antysemicki kraj, który zaprzecza Holokaustowi, chce zmienić i napisać historię ponownie, a my, obrońcy dobra i wolności, na to nie pozwolimy. No i tak dalej, i tak dalej. Co powinien zrobić polski rząd, który został w ten sposób zaatakowany, gdyby rządził nim Chińczyk?
Chińczycy by wszczęli straszliwą, teatralnie spreparowaną awanturę o każdą taką rzecz. Oni nie dadzą sobie pluć w twarz w żaden... Przede wszystkim są potężni gospodarczo i także militarnie.
No ale natomiast... nie Chiny, tylko gdyby to Polska była.
Gdyby Chińczycy byli tutaj na naszym miejscu i gdyby tak zostali zaatakowani, to Izrael by naprawdę dostał szmatą po głowie za takie manewry. Nie wiem, reperkusje jakieś gospodarcze, czy jakieś równoważne odpowiedź na przestrzeni wojen informacyjnych, bo taka się przecież toczy, ja tak to definiuję sobie w głowie. Na pewno Chińczycy by grali do skutku. By zmusili w stronę przeciwną, która poważa się na szkalowanie własnego tego narodu chińskiego, prawda? Bo mówimy tu o tej analogii chińskiej. Nie. Chińczycy by na to absolutnie zareagowali bardzo ostro. Bardzo.
No u nas najwyraźniej doszliśmy do wniosku, że nasze władze, że trzeba ten temat wyciszyć, bo jesteśmy za słabi.
Nie tyle za słabi, ile jesteśmy uwikłani w rozmaite geopolityczne jakieś zależności, zwłaszcza przede wszystkim w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, które niejako wymuszają na nas ustępstwa w różnych innych pobocznych sprawach, które poboczne sprawy to właśnie jest ta sprawa z Izraelem. Niestety Izrael, to ktoś świetnie sformułował, nie pamiętam kto, stworzył sobie tak zwaną religię Holokaustu. To jest świetne określenie. To znaczy coś, co jednoczy cały naród zamieszkujący państwo Izrael.
A nie tylko, tak? Bo jeszcze mówimy o Amerykanach. Tymczasem Polska ma złą opinię. Teraz, po tych paru latach, po tych kilkudziesięciu latach atakowania polskiej historii, niszczenia nas na różne sposoby, do tego finansuje pracę, działania ludzi, którzy nas opluwają. Powiedziałeś, że a może trzeba przeczekać, może trzeba poczekać ten moment historyczny, nie walczyć teraz, tylko poczekać, aż się odwróci.
Trzeba reagować natychmiast. To jest tak jak z graffiti. Jeżeli psychologia tych graficiarzy, wandali, którzy niszczą budynki po prostu, nie to, że mają jakieś wyznaczone miejsce i są artystami, tylko graficiarzy wandali. Psychologia ich jest taka, że jeżeli pozwoli się, żeby na ścianie został napis przez kilka dni, to on już, ten graficiarz z powrotem to odmaluje, albo po prostu ma poczucie, że wygrał. A jeżeli ten napis, który zniszczył elewację budynku, zostanie natychmiast usunięty. Pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, to już graficiarz traci wszelką motywację do tego, żeby malować po raz kolejny. I na tej samej zasadzie polega psychologia tego konfliktu, tego ataku wizerunkowego. Trzeba reagować natychmiast i zdecydowanie.
Mhm. Dotarły echa tego ataku do ciebie na
Tajwanie? Nie, to oni tam sobie żyją na tej wysepce, bardzo niewiele wiedzą o świecie i bardzo łatwo dadzą się oszukać, niestety. Była afera z panią prezydent obecną Tajwanu, Tsai Ing-wen, i ona też, czy też ktoś w jej imieniu z ramienia pozycji prezydenta, stanowiska prezydenta, użył sformułowania polskie obozy zagłady. Oczywiście tam nasza placówka zareagowała, tam przeprosili i tak dalej, natomiast oni są jak biała karta. Można im powiedzieć wszystko i oni pokiwają głowami, aha, to nie wiedzieliśmy, i we wszystko uwierzą, niestety.
Znaczy, to jest jakaś pora, żebyśmy tam we wschodniej Azji, nie tylko na Tajwanie, ale również w Chinach kontynentalnych, prowadzili jakąś działalność uświadamiającą, kim my jesteśmy, co robimy, dlaczego.
Tak. I Chińczycy natychmiast to zrozumieją, dlatego że ich historia ma bardzo wiele cech wspólnych z polską historią. XIX wiek dla nich był tak zwaną wiekiem, stuleciem hańby narodowej, przez to, że po pierwsze dynastia Qing, czyli dynastia obca mandżurska, rządziła Chinami. Był coraz silniejszy taki sentyment antymandżurski, antyrządowy jednocześnie. To tak jak Związek Sowiecki nas rządził nami, na tej zasadzie mniej więcej. To jest bardzo odległa analogia, ale jest. Państwa kolonialne atakowały Chiny, były te wojny opiumowe, w których Chiny były po prostu dzielone na kawałki. Był naród chiński, był atakowany, żeby go zdemoralizować, pozbawić tej siły narodowej zdolnej do tego, żeby się temu wpływowi obcych kultur i obcych gospodarek
przeciwstawić. My powinniśmy mówić, słuchajcie, my tak jak wy byliśmy kolonią, tak jak wy się wydobywamy i to są tutaj nasi antykolonialni bohaterowie.
My mieliśmy zabory, oni mieli to stulecie hańby narodowej. Jeżeli
czyli
w tą stronę uderzyć...
Czyli powinniśmy się zwrócić do chińskich producentów filmowych, powiem, słuchajcie, mamy taki temat, Rotmistrz Pilecki, chodźcie, zrobimy film o prawdziwym bohaterze, tak, który się przeciwstawiał takim samym brutalom, tak, jak Japończycy, to są Niemcy.
I to jest kolejna taka analogia. Jeśli zestawić to, ile milionów naszych obywateli II Rzeczpospolitej zabili Niemcy, nie naziści, Niemcy i Sowieci, czyli też niestety Rosjanie. Jeżeli to zestawić chociażby z tym, co w Chinach budzi największe emocje, czyli z masakrą nankińską w 1937 roku.
Analogie są wręcz oczywiste.
Oczywiste, tak. Gdyby coś takiego zestawić i trafić na właściwą osobę, jakiegoś reżysera filmowego szukającego tematu na ten temat właśnie w tej okolicy, to sukces jest murowany.
Czyli musimy znaleźć, ponieważ nie udaje się zrobienie filmu w Hollywood, to może uda się w Bollywood albo, nie wiem jak się
China
nazywa. Chinawood, nazwijmy to w ten sposób. Piotr Plebaniak, proszę państwa, z informacją o tym, że centrum świata przenosi się na Daleki Wschód. Tam mieszka w tej chwili najwięcej ludzi, tam są tworzone technologie. Masz jeszcze taką mapkę.
Tak, ale to nie odwracaj, dlatego że ta mapka tak specjalnie jest wydrukowana, że północ jest na dole.
A państwo i tak nie widzą, więc
tak, ale opowiemy. Mamy jeszcze chwilę?
Minutę mamy.
Świetnie. Jeżeli państwo otworzą sobie ten program Google Earth z mapami świata i obrócą sobie tak, że wybrzeże Chiny jest po środku, ale północ jest w lewym dolnym rogu, czyli gdzieś tak patrzymy od strony Azji, patrzymy na Pacyfik, to zobaczymy, że Chiny są zamknięte to szkoda, że tu Jacka Bartosiaka nie ma, że Chiny są zamknięte, nie mogą wyjść na zewnątrz, na te oceany świata. Licząc od lewej mają Rosję, Japonię, dwie Koree, ciąg japońskich wysp między Japonią a Tajwanem. Tajwan, który jest ziemią niczyją z punktu widzenia geopolitycznego. Tam nie ma ani baz amerykańskich, ani chińskich. Dalej są Filipiny, Malezja, Indonezja i Chiny nie mają jak wyjść. Co prawda już stworzyli sobie możliwości A2AD, czyli nie wpuszczą już też nikogo. To jak to miało miejsce w pierwszym kryzysie w cieśninie tajwańskiej w 52, a potem w drugim kryzysie w 96 roku. Wtedy Amerykanie mogli sobie tam wpływać i nikt im nic nie mógł zrobić. Teraz już nikt tam nie wpłynie Chińczykom na podwórko. Ale natomiast oni sami wyjść z niego też nie mogą.
Te wyspy z rakietami i bronią przeciwlotniczą, no nigdzie nie popłyną.
To jest ich rozpaczliwy, znaczy może nie rozpaczliwy, ile zdeterminowany wysiłek, żeby tą sytuację zmienić.
I też opowieści, że to są wyspy pokojowe, że potem te lotniska są również pokojowe, a te armaty przeciwlotnicze są pokojowe i rakiety też, które tam stanowią po to, by kwitł pokój. Piotr Plebaniak z chińską logiką był u nas gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.